Myślę, że nie potrzeba się specjalnie uważnie rozglądać, żeby spotkać wokół siebie ludzi egocentrycznych. Ludzi, którzy myślą o sobie, którzy robią wszystko dla siebie, którzy jak coś mają dobrego, to konsumują sami. Wszystkie plany, wszystkie zamiary, wszystko jest robione pod kątem siebie samego. Ja jestem w centrum, ja się liczę i wszystko ma wokół mnie się kręcić. I z tego tytułu też dochodzi powoli do zaniku relacji międzyludzkich. Ludzie zamykają się, ludzie chowają się przed innymi, nie bardzo chcą stosunków z innymi, bo to zawsze musi coś kosztować, bo zawsze trzeba poświęcić czas, może nawet coś postawić na stół, jak przyjdą, a już na obiad, żeby w niedzielę po nabożeństwie na obiad, żeby zaprosić. Przecież to kosztuje, to trzeba mięsa kupić. Wszystko ma swoją cenę, więc ludzie się powoli zamykają. I z tego tytułu też zaczynają być coraz bardziej samotni. Pojedynkę różne rzeczy robią. Z filmu Postęp po szwedzku dowiedzieliśmy się, że 70% gospodarstw domowych w Sztokholmie to gospodarstwa jednoosobowe. Nie dlatego, że tam by się nie mogli żenić i za mąż wychodzić, tylko właśnie ten egocentryzm powoli tak ludzi doprowadził. No bo wiecie, jak się z kimś pod dachem mieszka, ktoś tam chrapnie, tam coś mu jeszcze wyleci. No i co? A jak sam jestem, to nawet swój smrodek jest przyjemniejszy, no nie? Tak to jest. I ludzie się zamykają. I są w tym też niestety niekoniecznie szczęśliwi. Jak to zmienić? Jak można zmienić atmosferę swojego życia? Chciałbym dzisiaj zachęcić nas do tego i pokazać wartość tego, żeby zrobić coś dla innych. Żeby w jakiś sposób otworzyć się i coś robić dla innych. Przekonać się, że jest tym coś pięknego, kiedy robimy coś dla innych. Że jest tym coś odświeżającego serce, kiedy zaczynamy robić coś dla innych. I chcę dzisiaj razem z wami przyjrzeć się tej sprawie na podstawie Słowa Bożego z drugiej Księgi Samuela, z 9 rozdziału. Ale zanim tam dojdziemy, to jeszcze potrzebuję zrobić taki wstęp, nakreślić tło, żebyśmy zrozumieli wymowę tego, co jest opisane w tym 9 rozdziale. Otóż dla nikogo, kto czyta Biblię, nie jest tajemnicą, że kiedyś między królem Dawidem a synem poprzednika Dawida, Saula, Jonatanem, zawiązała się wielka, wspaniała przyjaźń. Słyszeliście o przyjaźni Dawida i Jonatana. Jest napisane w 1 Samuelowej w 18 rozdziale, że dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. Tak bardzo zaprzyjaźnił się, jako syn królewski, zaprzyjaźnił się z Dawidem, młodym człowiekiem, który grywał na harfie dla tatusia, który, jak to mówią po naszemu, wnerwiał. Dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida. Wiemy też z pisma, że ta przyjaźń przybrała taki kształt, taką formę, że oni zrobili sobie daleko idące zobowiązania. Z tej przyjaźni wynikło coś znaczącego. W 20 rozdziale, 14 wersecie 1 Samuelowej i niżej czytamy, gdy Jonatan wypowiada słowa. I nie tylko to, bo jeżeli jeszcze będę żył, to okaż mi przychylność w imię Pana, bo wiadomo było, że Dawid będzie królem. Było wiadomo, Jonatan miał tę świadomość, że przychodzi koniec panowania Saula, jego ojca, i od Dawida będzie zależeć, co będzie dalej z Jonatanem. Jeżeli będę żył, okaż mi przychylność. Jeżeli zaś zginę, a wiemy, że się tak stało, za chwilę o tym, to też nie zaprzestań darzyć swoją przychylnością mojego domu po wszystkie czasy. A gdy Pan wytępi wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi, niech nie będzie wytępione imię Jonatana obok domu Dawida. Niech raczej dokona Pan odpłaty tylko na wrogach Dawida. I Jonatan ponownie przysiągł Dawidowi na swoją miłość do niego, gdyż miłował go jak własne życie. Widzimy? Z powodu tej przyjaźni, tego związku, Jonatan i jego dom, jego potomkowie mieli być beneficjentami przychylności Dawida z powodu przyjaźni, jaka między nimi nastąpiła. Przyszła chwila, kiedy się rozstali. Jest to pięknie opisane w 20 rozdziale 1 Samuelowej. Czytamy, że w pewnym momencie Dawid wstał, wyszedł spoza kupy kamieni, padł twarzą do ziemi, złożył 3 pokłony, po czym pocałowali się wzajemnie i wspólnie płakali, aż Dawid zaczął szlochać. Wreszcie rzekł Jonatan do Dawida: idź w pokoju, cośmy sobie obaj poprzysięgli w imię Pana, tego świadkiem będzie Pan między mną i między Tobą, między potomstwem moim i między potomstwem Twoim na wieki. Dawid miał mniej więcej 30 lat, gdy został obwołany królem, bo jak umarł Saul, no to szybko obwołano Dawida królem. Najpierw oczywiście tylko nad Judą i w Hebronie Dawid panował przez 7 lat. Potomkowie Saula próbowali walczyć jeszcze o władzę, o tron. Były te bratobójcze walki między domem Dawida i domem Saula. A potem Dawid został obwołany już królem nad całym Izraelem. I czytamy tam w Słowie Bożym, że zdobył górę Syjon. Góra Syjon to jest dzisiejsza jedno z wzgórz w Jerozolimie, gdzie dawniej była wybudowana świątynia. Miejsce wyjątkowe dla każdego dzisiaj Izraelity i to było już w tamtym czasie takie ważne, strategiczne miejsce. Umocnił swoje panowanie, poszerzył. Za czasów Dawida Izrael osiągnął szczyty wpływów. Nazywa się ten okres Złotym Wiekiem w historii Izraela. Dawid nie tylko zdobył czy uwolnił ziemię, które zostały przypisane im przez Boga, gdy obejmowali Kanaan, ale także poszerzył te granice wpływów, podbijając jeszcze innych wrogów. Sprowadził skrzynię przymierza, zaczął snuć plany o budowie świątyni, jak wiemy, ze Słowa Bożego. No i upłynęło ładnych parę lat i Dawid siedzi sobie w pałacu, ulubiony instrument pod ręką. W zasadzie życie, można powiedzieć, całkowicie spełnione. Czego jeszcze więcej by człowiekowi było potrzeba do szczęścia? Wrogów już nie ma, wszystkie zadania wykonane. W pałacu siedzi służba tego. I właśnie teraz czas, żebyśmy spojrzeli do naszego tekstu. 9 rozdział 2 Księgi Samuela. Pewnego razu Dawid zapytał: czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana? Czyli, że w głowie Dawida, tak zewnętrznie już człowieka, który w zasadzie wszystko ma, wszystko spełnione jest we wszystkim, chodzi jakaś myśl, chodzi mu po głowie. W zasadzie, co mu chodzi po głowie? Co mu jeszcze do głowy przychodzi? O co mu chodzi? Wszystko jest, wszystko jak trzeba. Ale on ma w sercu potrzebę. Potrzebę, żeby zrobić coś w imię Boże ze względu na Jonatana. Ze względu na to, że kiedyś, przed wieloma laty, przyjaźnił się z tym młodzieńcem i tak sobie powiedzieli różne rzeczy, i się tak takim przymierzem związali. I chociaż Jonatan z grobu nie wstanie i nikt tak zwanych teczek IPN-u nie otworzy, żeby pokazać, że przecież kiedyś Dawid miał takie zobowiązanie. W ogóle takich rzeczy nie było, nie było żadnych archiwów. Nikt nie mógł tego w takim sensie przywołać. Ale on miał to w duszy. On miał potrzebę duszy, żeby coś zrobić. Jeśli jest jakaś możliwość, jeśli tylko gdzieś jest jakaś możliwość, żeby zrobić coś ze względu na Jonatana. I miał świadomość, że w ten sposób działa w imię Boże. Chciał wyświadczyć łaskę Bożą ze względu na Jonatana. Drugi werset. W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba. Tego wezwano do Dawida. Król zaś rzekł do niego: czy ty jesteś Syba? A on odpowiedział: sługą twoim jestem. Król zapytał: czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba odpowiedział królowi: jest jeszcze syn Jonatana kulawy na obie nogi. I zapytał go król: gdzie on jest? Syba odpowiedział: mieszka on w domu Machira, syna Amiela, w Lodabar. I posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Amiela, z Lodabar. Dawid robi taki wywiad środowiskowy, żeby się dowiedzieć, czy jest jeszcze ktoś z tego domu Jonatana, komu by mógł pomóc, komu chce pomóc, bo ma w sercu tę potrzebę. No i czytamy dalej, że gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. A Dawid rzekł: Mefiboszecie, a ten na to: oto sługa twój. Spróbujmy sobie wyobrazić, co się działo w umyśle tego kulawego mężczyzny już wtedy, gdy został wezwany do pałacu króla Dawida. Gdy król panujący aktualnie wzywa jakiegoś wyszukanego potomka dawnego króla dotychczasowego, który by normalnie według zwyczajów na całym świecie mógł być spadkobiercą tronu, to czego się może ktoś taki spodziewać? Właśnie, co najmniej nie wie, czego się może spodziewać. Po prostu się boi i z drżeniem serca pada, oddaje pokłon Dawidowi, ale Dawid mówi do niego: nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka. Ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. Ej, słyszycie, co go spotkało? Przyszedł, czy tam go przynieśli z drżeniem serca, wyszukali go, wyłuskali go gdzieś tam z ludu, gdzieś tam w jakimś domu Machira, gdzieś tam w Lodabar mieszkał, umyli go tam trochę, jakoś doprowadzili do ładu. I takiemu człowiekowi nagle się jakby otwiera inny świat. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka. Jak był królem, to chyba miał coś trochę, nie? Zdążył się przez 40 lat nachapać chyba, nie? Wszystko to zostaje zwrócone, jest tu powiedziane, a ty sam będziesz ze mną, tu przy królewskim stole, do końca twojego życia. Szok, to chyba więcej niż wygrać 1 000 000 w lotka. W jednej chwili, ponieważ Dawid miał w sercu cały czas tę potrzebę, żeby ubłogosławić ze względu na Jonatana, kogo można, no oczywiście komuś, kto był związany z Jonatanem. I oddając mu pokłon, rzekł: czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Zwróćmy uwagę, Mefiboszet nie przyjął postawy: no, wreszcie, ja jako syn królewski zostałem doceniony, to mi się należało. Wreszcie. Nie przyjął takiej postawy. Tylko w pokorze mówi, że jemu się nic nie należy. Jest takim zdechłym psem, z kim ja jestem, że zwróciłeś na mnie uwagę. Skąd mnie taka łaska spotyka? Co za szczęście. Podoba mi się ta postawa, bo od tej postawy tak naprawdę bardzo wiele zależy. Bóg patrzy na nasze życie zawsze i patrzy, czy nie, czasem nie jesteśmy wyniosłego ducha. Najwidoczniej Bóg zainspirował, wiedząc o tym Mefiboszecie, o jego postawie serca, Bóg zainspirował Dawida, żeby wyświadczył mu tę łaskę, żeby mu podał rękę. Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula, i rzekł do niego: wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daję synowi twojego pana. Będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie, i twoi słudzy, i będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu twojego pana. Lecz sam Mefiboszet, syn Twojego Pana jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Syba zaś miał 15 synów i 20 sług. Syba rzekł do króla: wszystko, co rozkazał mój Pan król, twój sługa uczynił. I Mefiboszet jadał u stołu króla, jak każdy z synów królewskich. Widzimy tutaj jeszcze, że Dawid bierze dawnego sługę Saula i zobowiązuje go wraz z jego sługami i synami, że ma pracować, troszczyć się o te posiadłości Mefiboszeta teraz. On ma się nimi zajmować, co jest też piękną ilustracją tego, jak właśnie Bóg poszerza te formy pomocy, jakie udziela człowiekowi. No więc historia w zasadzie niezwykła, ale mnie interesuje dzisiaj coś, co było kluczowe w tej całej sprawie. Otóż zauważmy, że różnorodne, ważne osiągnięcia Dawida, osiągnięcia osobiste, osiągnięcia państwowe, religijne, to wszystko, co zrobił, oczywiście było bardzo ważne, potrzeba było to zrobić, ale to jeszcze nie wszystko było, czego Bóg pragnął, aby Dawid zrobił jako człowiek według serca Bożego. Bo jest powiedziane, że Dawid to był mąż Boży, to był człowiek według serca Bożego. Czyli ktoś, kto jest według serca Bożego, robi tak, jak Bóg by zrobił, jak Bóg robi. Takie ma nastawienie, takie ma myśli. I pomimo tych wszystkich osiągnięć, jakie Dawid niewątpliwie miał, do dzisiaj jest sławiony w Izraelu jako wspaniały król, a nawet na całym świecie, to było coś jeszcze, co wynikało z jego zobowiązania względem Jonatana, coś, co wynikało, co się brało z tego związku z Jonatanem, co musiało być dopełnione, a co jeszcze nie było dopełnione. I stąd ta potrzeba serca Dawida, że on w zasadzie wszystko ma, może się tylko delektować, że on tego nie potrafi zrobić. Jest w tym pałacu, a myśli o kimś jeszcze myśleć. Komu bym mógł dzisiaj w niedzielę dać jakieś pół godziny, żeby z nim się spotkać, żeby mu zaświecić trochę w życiu, żeby mu coś ułatwić i tak dalej. Takie myśli miał, by wspomóc kogoś, by stać się dla kogoś błogosławieństwem. Właśnie to jest ta kluczowa sprawa w tej historii. To dlatego Mefiboszet jest odszukany, dlatego jest ubłogosławiony i wtedy coś się też dzieje z sercem Dawida, że on dopiero wtedy jakby jest w pełni szczęśliwy. Wcześniej nie był do końca spełniony, chociaż wszystko miał, chociaż wszystko osiągnął, chociaż śpiewali oni, chociaż mówili, chociaż miał dobrą prasę, to jednak nie był spełniony. Pomyślmy teraz o naszym osobistym związku z Panem Jezusem Chrystusem. Coś wiemy o tym związku z Chrystusem? Czy moglibyśmy porównać nasz związek z Jezusem do tej przyjaźni między Dawidem i Jonatanem? Moglibyśmy? Tak się przyjaźnimy z Jezusem? Śpiewamy pieśni wprawdzie, nie? Różne, o miłości do Jezusa, o tym, jak słodka jest miłość Jezusa, jak jest cudowna, jak Jego imię jest dla nas wonnością. Wyczuwamy wonność kogoś bliskiego, to wyczuwamy, no nie? Na 15 metrów, tak czy nie? Jej perfumy, wyczuwamy bliski zapach. Śpiewamy o Jezusie, Twoja miłość jest, ach, jak woń kwiatów tknie w duszy mej. Jest to prawda? Czy tak się przyjaźnimy z Jezusem? Taki związek mamy? Jeśli tak jest, jeśli pokochaliśmy Jezusa Chrystusa, jeśli z Nim weszliśmy w przyjaźń, no to z tego związku z Panem Jezusem wynikają określone zobowiązania, nasze zobowiązania w stosunku do naszych bliźnich. Tak jak z przyjaźni Dawida z Jonatanem, z tego związku wynikało, że Dawid miał ze względu na Jonatana różne rzeczy zrobić, to my ze względu na Jezusa też mamy pewne rzeczy zrobić, ponieważ On, nasz Zbawca i przyjaciel, nas zobowiązał do pewnych rzeczy w stosunku do innych ludzi. Przecież uczy nas Słowo Boże, że nie można miłować Boga, a nienawidzić ludzi. Że nie można być w dobrych relacjach z Panem Jezusem od rana do wieczora i jeszcze w nocy, a z ludźmi żyć jak pies z kotem. Nie można. Nie można się modlić do Pana Jezusa, a na żonę warczeć albo na męża. Z miłości do Boga wynika nasz inny stosunek do ludzi. Mało tego, nie tylko w tych najbliższych relacjach, ale też w relacjach z ludźmi, którzy są nawet może nam dalsi, Pan Jezus oczekuje od nas innego stosunku, od nas, Jego uczniów, związanych z Nim, od innych ludzi. My mamy po prostu szczególne zobowiązania. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, znana wypowiedź Pana. Chodźcie sprawiedliwi, bo gdy byłem głodny, daliście mi jeść i tak dalej. Oni odpowiedzą, Panie, kiedy Cię widzieliśmy łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodnie, przyjęliśmy Cię, albo nagim, przyodzialiśmy Cię? Powie im, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Czyli Pan zobowiązuje nas, jeśli my naprawdę z Nim jesteśmy blisko, że mamy być wrażliwi na ludzi w potrzebie. Bo cokolwiek uczynimy jednemu z takich ludzi, to tak naprawdę jakbyśmy samemu Panu uczynili. To ze względu na Niego mamy robić. Praktycznie Słowo Boże uczy nas, że każdy nasz czyn ma być wykonywany w imię Pana Jezusa. Cokolwiek czynicie, czytamy w Kolosan 3,23, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. To było pouczenie do sług, a ono się odnosi do wszystkich sług Bożych, żebyśmy właśnie taką mieli postawę, że cokolwiek czynimy, czynimy ze względu na Pana. I właśnie z tego stosunku do Jezusa wynikają także rozmaite zobowiązania duchowe w stosunku do ludzi. Nie tylko, żeby tam jakiegoś piątaka dać, ktoś jest w potrzebie, ale ogólnie, że mamy mieć takie nastawienie do ludzi, jak Dawid miał mieć nastawienie do potomków Jonatana. Rozumiemy? Pytamy myśl? Oto przykład apostoła Pawła. Nawrócił się do Chrystusa. Przedtem jego myślenie było zawężone. Tylko mój naród, tylko stowarzyszenie faryzeuszów, dalej co pod nosem, tylko z 15 centymetrów, dalej już nic nie widział. Ale gdy się narodził na nowo, gdy związał swoje życie z Chrystusem, to co się stało? Zaczął myśleć inaczej. Jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych i niemądrych. Przedtem tylko z mądrymi. Poniżej MGR-u nie rozmawiał. A teraz z wszystkimi, mądrych i niemądrych jestem dłużnikiem, Greków i niegreków. Odczuł potrzebę, że ma ze względu na Chrystusa nieść Ewangelię, nieść Słowo, nieść miłość, nieść nadzieję dla wszystkich ludzi. Jak dłużnik w stosunku do nich idzie. Czytacie? Właśnie to było w apostole Pawle. Gdy z Jerozolimy otrzymał potwierdzenie, że bardzo dobrą naukę głosi, że wszystko jest dobrze, święty Piotr mu prawicę podał, ścisnął, mówił, dobrze, idź i głoś, to dotrzymali dodatkową instrukcję, Paweł i jego towarzysze. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. Czyli, że częścią integralną tego zwiastowania była troska o tych, którzy są w potrzebie, o ubogich, żeby się nimi zająć i czym apostoł Paweł jest powiedziane, że się gorliwie tym zajął. W liście Jakuba w pierwszym rozdziale, 27 wersecie czytamy, że czystą, nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Zadaniem, potrzebą serca kogoś, kto jest w bliskiej więzi z Jezusem, niewątpliwie jest też i to, żeby nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli. Widzimy to? I właśnie tutaj do tego chciałbym się odwołać i na to mocno dzisiaj wskazać, na tę potrzebę, jaką nosi w duszy każdy prawdziwy uczeń Jezusa. Takie to wewnętrzne przynaglenie do zainteresowania się losem bliźniego, tym, co się z nim dzieje, czy może nie jest w jakimś kłopocie. Wiadomo, że nie każdemu, kto się od nas domaga, trzeba od razu wszystko od razu dać. Ale ze związku z Jezusem wynika taka potrzeba serca, żeby się rozglądać wokół siebie i żeby zobaczyć, czy temu człowiekowi czegoś nie potrzeba. I oczywiście nie tylko chodzi o pieniądze, żebyśmy wiedzieli, albo o kawałek chleba, tylko czy nie trzeba się nad nim pochylić, czy nie trzeba z nim usiąść i porozmawiać, wysłuchać go, pomodlić się, może mu coś poradzić, może mu coś ułatwić, może coś mu rozjaśnić, może usunąć jakąś przeszkodę. Potrzeby są różne. Są ludzie, którzy mają wszystkiego powyżej, czego się tam to mówi, ale są nieszczęśliwi, bo mają jakąś potrzebę niespełnioną. I chodzi o to, żeby takich ludzi dostrzec i nieść im pomoc. Widzimy tutaj na podstawie tej historii z Dawidem pewien jakby program tej pomocy. Zauważmy, że Dawid zrobił taki wywiad środowiskowy, wspomnieliśmy o tym. My też potrzebujemy się rozejrzeć. Nie tak na ślepo, aby tam komuś pomóc i już z głowy, tylko rozejrzeć się. Komu by trzeba było w mądrości Bożej udzielić pomocy? Czy jest ktoś taki wokół nas, że na pewno Duch Święty nas przekonuje, że trzeba mu udzielić pomocy? Trzeba to robić. Dobrze jest posiłkować się wiedzą innych. Dawid rozpytał się, dopytali się, tam tego Sybę zapytali i tak dalej. My też powinniśmy, nie to, że na własną rękę, ale można się rozpytać. Jeżeli mam potrzebę w sercu, żeby jakoś udzielić komuś coś błogosławieństwem, być dla innych, to można zapytać, ej, czy nie wiecie, ktoś może jest w potrzebie. Ja się jestem szczęśliwy zawsze, gdy ktokolwiek z nas przychodzi i tak mówi, no chciałbym jakoś być pożyteczny, chciałbym pomóc, albo mam troszkę jakichś tam zasobów, mam dobre ubranie, albo coś tam mam jeszcze. Wiadomo, że przecież rezerwuar tych naszych możliwości nie jest nieograniczony, no. Ale właśnie, żeby dobrze to spożytkować, czasem trzeba taki wywiad środowiskowy zrobić. Jest też oczywiście problem, że gdy chcemy komuś coś zrobić, coś pomóc, no to ci ludzie nie zawsze tak od razu chcą tę pomoc przyjąć. Mają różne obawy. Ach, ja przyjmę od ciebie pomoc, a potem ty może będziesz ode mnie oczekiwał nie wiadomo czego. Ja nie chcę stać się dłużnikiem. Boimy się, że ktoś spróbuje zawładnąć naszym umysłem, naszą duszą i dlatego często wolimy się nie pakować coś takiego. Przecież straszą nas różnymi sektami, które bombardują miłością, pomagają, jedzenie za darmo rozdają i tak dalej. I jak już, to potem adres i już tam niepokoją. Więc ludzie wolą już nawet głodować, ale żeby nie popaść jakieś uzależnienie. Jest tutaj problem, który na pewno ktoś, kto chce nieść pomoc w imieniu Jezusa Chrystusa, musi w jakiś sposób przezwyciężyć, przekonać, uspokoić, że nie ma w tym żadnego interesu. Bo faktycznie pomoc w imieniu Jezusa i ze względu na Jezusa jest piękna, dlatego że jest bezinteresowna. Dawid chciał pomóc Mefiboszetowi, to nie żeby coś od niego otrzymać, tylko po prostu mu dać, koniec, kropka, dać. I to dużo. Wspaniałomyślność. I rzecz w tym, żeby właśnie taka nasza była też ta pomoc, żeby ona charakteryzowała się bezinteresownością. No w każdym bądź razie w niesieniu pomocy ze względu na Jezusa napotykamy na rozmaite trudności, a mimo to nie powinniśmy się zniechęcać, ponieważ, i tu dochodzimy do sedna tego, o co mi dzisiaj chodzi, ponieważ to niesienie pomocy dla innych, to pomaganie, to dosięganie innych w miłości Chrystusowej jest nam niezbędnie potrzebne do tego, żeby w naszej duszy mógł się uaktywnić hormon szczęścia, żebyśmy mogli być prawdziwie szczęśliwi. Tylko wtedy naprawdę jesteśmy szczęśliwi. Nasze osobiste szczęście jest związane z tym, co robimy dla innych. i czy robimy coś dla innych. Wszyscy, słuchajcie, jesteśmy z natury samolubami, no nie? Wszyscy jesteśmy samolubami. Przepraszam, jeśli kogoś obrażam, ale ja mówię, ja, Marian Biernacki, jestem samolubem. Ale zabrzmiało, nie? Egoistą jestem. Wszyscy tacy jesteśmy. Spójrzcie w lustereczko. Jeśli się komuś wydaje, że nie jest, to tylko tak myśli, że nie jest. Jeżeli jakaś kobieta patrzy w lustro i patrzy celulitis i po prostu struta, już ma popsuty humor na cały dzień, to co to znaczy, że ona siebie nie lubi? Że ona siebie ekstremalnie kocha i dlatego tak nie może zcierpieć tego widoku. Słowo Boże mówi, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje. Efezjan 5,29. To jest Słowo Boże, ja tego nie wymyśliłem. Nikt, no co to znaczy nikt? Nikt. Jest to jakiś wyjątek? Boże nowe życie? Nie ma, nikt. Nigdy. Nigdy. Jak Słowo Boże mówi nigdy, to czy kiedyś ktoś? Nie, nigdy. Nikt nigdy swego ciała nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, nawet czasem za bardzo żywi, no nie wiadomo. Potem ma kłopoty i tak dalej. Więc jesteśmy wszyscy samolubami, do tego stopnia miłujemy samych siebie, że Słowo Boże tę miłość czyni miarą nakazanej nam miłości do bliźniego. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Czyli, że gdyby miłość moja, miłość siebie samego była ograniczona, słaba, płytka i tak dalej, to Słowo Boże by nie wzięło tego za wzorzec do miłowania bliźniego. Rozumiemy? Jeśli byłoby możliwe, że ja siebie po prostu nie lubię i bym siebie tego, to miałbym na podstawie Słowa Bożego prawo tak drugiego, nie? Jak siebie samego. Ale właśnie tak nie jest. Jest tak, że każdy siebie miłuje. Innymi słowy, nie potrzeba, żebyśmy nie wiadomo, jak się silili na miłość do innych ludzi. Wystarczy, że będziemy ich miłować tak, jak siebie samych. Bo to jest proste. To nieraz powtarzamy tę prawdę Słowa Bożego. I oczywiście bardzo ważna jest troska o swoje własne zbawienie, ważna jest troska o swoją rodzinę, o swoich najbliższych i tak dalej. To jest jakby wyrazem tej prawdy, że miłujemy samych siebie. To pielęgnowanie relacji rodzinnych, odbudowywanie tego, co się straciło, na to poświęcamy czas, bo jeśli zmarnowaliśmy jakieś lata, jeśli coś nam nie wyszło, to trzeba to odbudować, trzeba to na to poświęcić czas. Dawid też mnóstwo rzeczy zrobił, żeby ten własny dom zbudować jak trzeba, nie? Ale Bóg wpisał w naturę naszej miłości coś takiego, że poczucie szczęścia i spełnienia następuje dopiero wówczas, gdy strumień tej naszej miłości własnej skierujemy na bliźniego jakiegoś i go troszkę tym strumieniem tam, żeby to się go dosięgnęło też, bo w nas ta miłość kotłuje się na różne sposoby. Raz się uśmiechamy, raz nie możemy na siebie patrzeć i tak dalej. Ta miłość w nas tak cały czas, miłość własna, nie? Kręci się, burzy, horrory i tak dalej, wszystko. I choćbyśmy nie wiem, co zrobili dla siebie, nie będziemy w pełni szczęśliwi, dopóki tej miłości, która w nas buzuje do siebie samego, nie skierujemy, nie dosięgniemy tą miłością naszego bliźniego. Słowo Boże mówi, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. To jest ta myśl. Jest błogosławieństwem to, że mam to i tamto i tak dalej, że jestem wykształcony i mądry, ładnie wygląda. Jak coś, to jest operację plastyczną zrobię. Różne rzeczy mogę sobie zrobić, to jest wszystko. Ale bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Pełne błogosławieństwo pojawia się wtedy, kiedy skierowuję swoje myśli, swoją energię na innych ludzi. Oto największy przykład miłości. Trójjedyny Bóg. Słowo Boże mówi, że w relacji między Ojcem a Synem w niebie panuje doskonała miłość. Tak czy nie? Miłość niezwykła. Ojciec miłuje Syna. Syn miłuje Ojca. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ojciec z nieba aż się odzywał, gdy widział swojego Syna, jak w postaci człowieka Jezusa z Nazaretu chodzi po ziemi. Miłość niezwykła, miłość po prostu, powiedzielibyśmy, wspaniała. Czy czegoś w tej miłości mogło brakować, w tej miłości Ojca i Syna? No najwidoczniej czegoś jeszcze brakowało. Doskonała miłość, byśmy powiedzieli, już nic nie może brakować. Ale czegoś musiało brakować, skoro Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale nie, miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale by świat był przez Niego zbawiony. Czyli, że w sercu Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego, była ta potrzeba, żeby dosięgnąć zgubionych ludzi, ludzi, którzy na ziemi byli w swoich grzechach, nieszczęśliwi. Bóg miał tę potrzebę, no mógłby w niebie się zamknąć, no nie? Aniołów, archaniołów pełno, chwała, wszystko po prostu. Co tam mi ludzie? Co mi tam ludzie? Jak coś, to jeszcze mocniejsze drzwi zrobim, większy płot postawim, taki nieprześwitujący, żeby tej nędzy nie widzieć, nie? I co mi tam ludzie? Bóg tak nie zrobił. Bóg miał potrzebę, żeby dosięgnąć ludzi tą swoją miłością. Niezwykłe. Jaka była motywacja tej miłości? Bo po prostu tak Bóg ludzi kochał? Właśnie chciałbym dzisiaj, żebyśmy to zauważyli. Bóg to zrobił ze względu na to, że siebie miłował. Dlatego, że tak siebie miłował, tak bardzo siebie miłował, że w tej miłości potrzebował zrobić coś dla człowieka. Znane słowo z Psalmu 23, werset 3. Dawid śpiewa o Bogu, że Bóg duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości, dlatego, że ja jestem Dawidek ukochany, że ja jestem wyjątkowy Dawid i Bóg mnie tak miłuje. Dlaczego Bóg to robi? Ze względu na imię swoje, to jest powiedziane. Mieliśmy kiedyś kazanie w naszym zborze o tym, że Bóg wszystko robi ze względu na siebie. Tak mówi Wszechmocny Pan, Ezechiela 36:22. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię. Bóg miłuje samego siebie i dlatego, ponieważ On jest doskonały w miłości, to w tej miłości potrzebuje dosięgać ludzi i ciągle, od zawsze, ciągle w tej miłości nie zamknął się tylko w sobie, tylko ze względu na miłość do siebie samego, dlatego, że siebie miłuje, pomaga ludziom, nawet jest powiedziane, pomaga ludziom i zwierzętom nawet, nie? Już jeszcze i zwierzętom pomaga. Po prostu taką ma miłość, jest miłością, dosłownie On jest miłością, tak jest powiedziane. Czyli Bóg ze względu na siebie samego wyciąga rękę do tych, którzy potrzebują pomocy. A człowiek jest stworzony na obraz Boży i Boże podobieństwo, czyż nie? Czyli, że w miłości naszej własnej jest jakaś luka, jakiś niedosyt, dopóki tej miłości nie skierujemy na bliźniego. Nie zrobimy czegoś dla innych. Nie robimy regularnie czegoś dla innych. Nie tylko na zasadzie akcji wielkanocnej, czy świątecznej, gwiazdkowej, niespodzianki, czy tam czegoś, tylko stale, że się tego nie robimy. Miłość samego siebie została wpisana w naszą naturę w ten sposób, że kwitnie dopiero wtedy, gdy dosięga bliźniego. To jest, no, wydaje się heretycka myśl, ale jakże istotna dla zrozumienia tego, jak doprowadzić swoje życie do tego, żeby ono było trwale szczęśliwe, żeby ten hormon szczęścia w nas buzował. Niezależnie od ciśnienia atmosferycznego, niezależnie od pogody, niezależnie od własnego zdrowia, niezależnie od zawartości portfela, żeby w nas hormon szczęścia cały czas funkcjonował, żeby działał jak trzeba. To jest tajemnica, żeby właśnie tę miłość własną, która jest w nas, w każdym z nas, wypuścić, skierować na kogoś innego. Żeby nie był to obieg zamknięty, który cały czas tylko wokół siebie i to jest najważniejsze, co ja mam, co ja chcę, czego ja pragnę, co jest moje, co ja myślę. To jest tylko najważniejsze, jest taki egocentryk. Tylko żeby to skierować na innych. Zauważmy, że Pismo Święte naucza, kto miłuje żonę swoją samego... Jaka tu logika jest? Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Odwróćmy to. Kto miłuje samego siebie, to żonę swoją miłuje. Ta sama logika? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Że jeśli ktoś samego siebie miłuje naprawdę, jeśli to jest miłość dojrzała samego siebie, to po prostu nie może nie miłować swojej żony. Miłuje swoją żonę. Z miłości własnej wynika to, że miłuje swoją żonę. Jest to potrzebą jego serca, żeby miłować swoją żonę, nawet jak ta kobieta jest taka, że już no, inni by powiedzieli tego. Ale ja, ponieważ miłuję siebie, to po prostu swojej kobiety nie mogę nie miłować. Ja tak siebie miłuję, że ją też miłuję. Z tej miłości, dojrzałości tej miłości wynika to, że mam miłować innych. Powiedzmy sobie tak na koniec. Wszyscy z natury jesteśmy miłośnikami samych siebie. Ta miłość w nas to jest ogromny potencjał. To jest potencjał emocji, potencjał postawy serca i tak dalej. Jedni robią już z tej miłości właściwy użytek, tak jak Dawid to zrobił, że miał wszystko i miał potrzebę i ją zrealizował, żeby komuś innemu wyświadczyć jakąś pomoc, jakąś łaskę. A inni zasklepili się i duszą się swoją własną miłością, bo mają zamknięty obieg, tak jak w samochodzie. Czasem, gdzie się tam przejeżdża, były jakieś smrody czy coś, włączasz obieg zamknięty, nie? I tam i co jakiś czas jedziesz i czujesz, że brakuje powietrza w tym samochodzie. O, wszystko, mucha wychodzą, ale brakuje powietrza. Czemu? Bo zamknięty obieg. Trzeba włączyć, żeby z zewnątrz coś mogło odświeżyć tę naszą miłość. Więc do wszystkich, którzy ustawicznie robią coś dla innych, do wszystkich, o których mogę powiedzieć, że prawdopodobnie macie czynny hormon szczęścia, bo robicie coś dla innych, bo widzicie innych, bo staracie się zaspokajać potrzeby innych, to chcę powiedzieć dzisiaj w imieniu Pańskim, nie ustawajcie. Boża miłość spełnia się w tym, że ze względu na samego siebie pomaga wszystkim wokoło i my też, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, spełniamy się w ten sposób, szczęśliwi jesteśmy w ten sposób, stajemy się coraz bardziej szczęśliwi w ten sposób, że widzimy, dostrzegamy potrzeby innych. Natomiast do zapatrzonych w siebie egocentryków, którym brak w organizmie tego hormonu szczęścia, chcę dzisiaj powiedzieć: bądźcie naśladowcami Boga, jak dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Chrystus ze względu na miłość Bożą okazał pomoc człowiekowi. I my, jeżeli chcemy doświadczać tej atmosfery serca, jaka była w Chrystusie Jezusie, to też potrzebujemy zacząć innym pomagać, odostrzegać innych, poszukiwać możliwości, co by tu zrobić dla innych. Po prostu spróbujmy zrobić coś dla innych. Spróbujmy w sensie pokosztujmy, jak to smakuje. Zobaczymy, jaki to jest skutek. Jak zaniesiemy komuś dobre słowo, jak komuś powiemy coś miłego, jak komuś poświęcimy czas, jak kogoś zaprosimy do domu, jak kogoś czymś obdarujemy. Zobaczmy, jak to smakuje, jeśli ktoś takiego smaku nie zna, bo się kręci cały czas wokół samego siebie. Przekonajmy się, jak to smakuje. Powstańmy do modlitwy.